Tak jak obiecałem tydzień temu, wrócimy do psalmu setnego. Otwórzcie swoje Biblię. I chciałbym, żebyście na ten tekst uważnie popatrzyli, niekoniecznie patrząc na mnie. Ja jestem mało istotny tutaj, mnie tutaj nie ma, będziecie słyszeć tylko mój głos. Ale chciałbym, żebyście patrzyli na konkretne wersety, na konkretne słowa, które tam są zapisane. Bo ten psalm jest bardzo krótki, a zawiera w sobie ogrom informacji, które, jak sądzę i myślę, jestem przekonany, są nam potrzebne do codziennego funkcjonowania razem z Chrystusem. Psalm setny. Psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu cała ziemia. Służcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On uczynił i do Niego należymy. Myśmy Jego ludem i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Drodzy bracia i siostry, goście, przyjaciele, chciałbym, abyście wyobrazili sobie ten niedzielny dzisiejszy poranek, albo każdy inny niedzielny poranek. Budzik dzwoni za wcześnie albo za późno. Dzieci nie chcą wstać, albo samemu mamy problem ze wstaniem. Chcemy zrobić sobie poranną kawę, jak chcesz sobie działać. Chcemy zrobić sobie śniadanie, ale coś tam nie wychodzi, przypaliliśmy na przykład jajecznicę. W drodze do kaplicy trafiamy na jakiś objazd albo na jakiegoś irytującego kierowcę. I zanim w ogóle przekroczymy próg tego pomieszczenia, mamy już cały zestaw emocji, które nam towarzyszy od samego poranka. Ale inaczej. Wyobraźmy sobie nie niedzielny poranek, a poniedziałek. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. W poniedziałek budzimy się do pracy, która nie za bardzo daje nam przyjemność bycia. We wtorek wkurza nas ktoś, na przykład żona czy mąż. W środę dzieci dają poparki. W czwartek nic się nam nie chce, mamy go. W piątek jest lepiej, bo sobota jest wolna. To nastawiamy się do soboty, ale przychodzi sobota i się nudzimy i nie wiemy, co z sobą zrobić. Bo myśli krążą, no jesteśmy przebodźcowani i nie potrafimy skupić się na czymś, co jest istotą. Dlaczego od tego zaczynam? Bo za chwilę przejdziemy przez ten psalm, werset po wersecie i zobaczycie, że z jakim nastawieniem wchodzimy na nabożeństwo po całym tygodniu życia z Bogiem, mówi nam, w jakim miejscu jesteśmy naszego życia. Mówi nam, co powinniśmy zmienić, bo może kierunek, który obraliśmy, nie do końca jest właściwy. I takie pytanie, które stawiam na początku i pytanie, które postawię na końcu, dwa różne pytania. Z jakim nastawieniem jest dla Ciebie wejście do kaplicy? Jakie masz nastawienie, wchodząc tutaj? Czy jest to kolejna lista zadań, kolejne odhaczenie zadania, które musisz zrobić w niedzielę o 10? Czy jednak jest to jakiś powód wewnętrzny do głębszej, szczerej radości, by przeżywać ją sobie z Kościołem i wychwalać naszego Pana? Czytaliśmy przed chwilą psalm setny. To jest tekst niezwykle wyjątkowy. Niezwykle wyjątkowy dlatego, że pośród 150 psalmów tylko ten zaczyna się słowami psalm dziękczynny. Mizmor leto dach, jak to brzmi w hebrajskim. Lubię cytować te słowa, ponieważ hebrajski ma w sobie coś takiego fajnego. Fajnie brzmi, po prostu jest taki, można powiedzieć, lekko duchowy nawet. A kiedy poszukamy informacji o tym psalmie, to tak za wiele nie mamy informacji o nim. Nie wiemy, kto go napisał, nie wiemy, kiedy go napisał. Należy do grupy tzw. psalmów anonimowych, chociaż w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej był przypisywany Dawidowi, bo na przykład Żydzi nie lubili tego, że pozostaje jakiś wolny elektron, który nazywa się psalm i nie ma przypisanego konkretnego autora. Niektórzy ludzie próbują datować powstanie tego psalmu po 538 roku przed naszą erą, ale to jest taka próba gdzieś lepiej lub gorzej trafiona. Natomiast istotą tego psalmu nie jest autor. I istotą tego psalmu nie jest to, kiedy on powstał. Istotą tego psalmu jest Bóg. Istotą tego psalmu jest Bóg. No dobra, to teraz idziemy w podróż. Wyobraźmy sobie starożytny Bliski Wschód. Podróż do Jerozolimy. Na jedno z wielkich świąt, na przykład Pascha czy Święto Namiotów. Nie trwała ona 15 minut w klimatyzowanym samochodzie lub innym środku komunikacyjnym, ale trwała wiele dni, tygodni na drodze spalonej słońcem, pełnej kurzu, nierzadko dzikich zwierząt, no ale też przy okazji różnych typów, którzy tam czekali, żeby jakiegoś pana, panią po drodze obrabować. Ci pielgrzymi, którzy zmierzali do Jerozolimy, mieli przy sobie dary, czyli mieli jakiś majątek, z którym szli do Jerozolimy na konkretne święto. Szli w spiekocie dnia, często ryzykując zdrowiem, często życiem. Byli brudni, obolali, fizycznie wyczerpani do granic możliwości. Ale kierunek był jasny. Jerozolima, święto, miejsce, gdzie mieszkał Bóg. Kiedy poczytałem kilka komentarzy biblistów, historyków, oni wskazują na taki obraz na tych ludzi, tych pielgrzymów do Jerozolimy, że ci ludzie zmęczeni tą podróżą, kiedy wchodzili na wzniesienie i widzieli mury jerozolimskie, świątyni jerozolimskiej, nagle pomimo tego zmęczenia, tej obalałości, tego zagrożenia, odczuwali wielką radość, kiedy zobaczyli mury Jerozolimy, świątyni jerozolimskiej. I zaczynali śpiewać. I kiedy ostatecznie stawali przed bramą samej świątyni, intonowali właśnie ten psalm setny. Śpiewali go, wychwalając Pana. Wkraczali na dziedziniec, przynosząc ze sobą te wspomniane ofiary dziękczynienia. To dach, takie piękne słowo tam jest. Ofiary dziękczynienia. A, i żeby zrozumieć tą kulturę starożytną, musimy pojąć, czym ona była dla tych ludzi tam wtedy mieszkających. I według prawa mojżeszowego to dach nie była tylko cichą, indywidualną modlitwą gdzieś w ukryciu, gdzie po tej modlitwie pielgrzym szedł i składał ofiarę Panu Bogu. Ale to była ofiara biesiadna. To była biesiada. Wspólne radowanie się. Prawo samo nakazywałoby mięso z tej ofiary, czy chleby czaśne z tej ofiary były zjedzone tego samego dnia. I o tym czytamy w Księdze Kapłańskiej, w 7 rozdziale. Ale co to oznaczało w praktyce? Że ofiarodawca nie mógł zjeść tego, co przyniósł samemu. Musiał zaprosić rodzinę, przyjaciół, lewitów, a nierzadko ubogich, którzy gdzieś tam krążyli po dziedzińcach, by wspólnie wysiadować. A więc widzimy obraz, że wejście z ofiarą dziękczynną było czymś wesołym, głośnym, barwnym, radosnym, można powiedzieć takim radosnym festiwalem ku uwielbieniu Pana Boga. Powietrze pachniało, wyobraźcie sobie to, powietrze pachniało spieczonym mięsem. Tak? Drogocennym kadzidłem. I wszyscy tam zeszli się, bo mieszka tam Pan. I wszyscy tam chcą wysiadować ze sobą, bo mieszka tam Pan. Oni przyszli tam w konkretnym celu, przynosząc to, by się radować. Słychać było potężny śpiew chórów lewickich, bicie w bębny, dźwięk cymbałów, trąb. I ten psalm setny właśnie był takim hymnem tej wdzięczności, tej eksplozji wdzięczności, którą ci ludzie zanosili do Jerozolimy, aby spotkać się z Panem. Ale jeszcze jedną rzecz można odczytać z tych świąt, które obchodzili Izraelici. Oni uświadomili sobie, też tego wypływała ta radość, że trwaliśmy drogę, Bóg nas ocalił, Bóg nam pobłogosławił. Jesteśmy w Jego domu. Choćby dzisiaj z perspektywy Nowego Testamentu nie wchodzimy do żadnej świątyni z cegieł postawionych. Bo my, Kościół, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To ten krótki, zaledwie pięciowersetowy psalm uczy nas czegoś absolutnie fundamentalnego. Uczy nas, jak powinniśmy zbliżać się do Boga, a co ważniejsze, dlaczego mamy to robić. Dlaczego mamy to robić? Bóg nie chce, żebyśmy przychodzili do Niego obolali, ciężkim sercem. On chce, żebyśmy przychodzili dlatego, że On jest Panem naszego życia. I ta postawa, o tej postawie właśnie psalmista, psalmie 7, opowiada. A zatem spójrzmy na strukturę tego psalmu. Bo autor tego psalmu robi coś takiego, że przeplata nakazy dotyczące naszej postawy z głębokimi, takimi teologicznymi argumentami, które tą postawę mają uzasadzić, czy uzasadniają. Zwróćcie uwagę na pierwsze dwa wersety. W ogóle ten psalm można podzielić na cztery części. I będziemy po kolei sobie te części omawiać, te pięć wersetów. Pierwsza część to jest werset pierwszy i drugi. Spójrzcie proszę na te dwa wersety. I zwróćcie uwagę na wyjątkową dynamikę słów, które tam są zapisane. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Służcie Panu z weselem. Stawiajcie przed obliczem Jego z radosnym śpiewem. Czujecie to? Wykrzykujcie na cześć Pana. Co dalej jest? Wszystkie ziemie. Służcie Panu z weselem. Stawajcie przed obliczem Jego z radosnym śpiewem. Autor tego psalmu, on się nie dzieli własnymi refleksjami tutaj, osobistymi. On wydaje rozkazy. Tam mamy tryb rozkazujący. Wykrzykujcie wszystkie ziemie. Słuszcie, tak? Stawajcie z radosnym śpiewem i tak dalej. Używa tych mocnych trybów po to, żeby wzbudzić lud Boży do akcji, do działania. Do tego, żeby to nie było smutne, religijne nastawienie, a żywiołowe, radosne oddanie Bogu Wszechmogącemu, Stwórcy Wszystkiego. Chwała. Wielu ludzi, również szczerych chrześcijan, których ja miałem przyjemność poznania na swojej drodze, uważało, kiedyśmy prowadzili różnego rodzaju rozmowy, że im ciszej, im smutniej w Kościele, tym bardziej pobożnie. I ogólnie nasza kultura jest taka, że idziemy albo w skrajność takiej pobożności bardzo takiej zamkniętej, cichej, zanikomunej, albo mamy drugą stronę, która jest zupełnie przeciwstawieniem radości, bo jest jakimś rodzajem szaleństwa, można powiedzieć. I nie potrafimy odnaleźć tej właściwej radości w kontakcie z Bogiem żywym. Mamy taki obraz, czy ten ludzi, których spotkałem, oni mieli taki obraz Boga, takiego malkontenta, który cieszy się tylko wtedy, czy uśmiecha się tylko wtedy, kiedy człowiek płacze. Ale Bóg taki nie jest. Oczywiście mamy w życiu takie okresy, taki czas na cichą zadumę, na czas na łzy, ale też czas na radość, na śmierć. Przecież czas na żałobę i czas na wesele. Ale kiedy stajemy w niedzielę jako Kościół, razem jako zgromadzony Kościół, jako lud odkupiony krwią Chrystusa, wydaje mi się, jestem przekonany, że Bóg oczekuje od nas świętego świętowania. Oczekuje od nas radości. No właśnie, dlaczego? Słowo przetłumaczone tutaj w Biblii jako wykrzykujcie. To nie jest tylko zwykłe podniesienie głosu. W kulturze starożytnej był to okrzyk triumfu, który wznosił tłum, kiedy król był wybierany, czy wstępował nowy król na tron. Albo kiedy władca zwycięsko wracał z pola bitwy. I to słowo właśnie oddawało wtedy wykrzykujcie, tą radość, tą triumf króla, który z pola bitwy wraca jako zwycięzca. Bracia i siostry, przyjaciele, czy my potrafimy tak krzyczeć? W naszej kulturze i mi osobiście też nie jest to łatwe. Rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który w Afryce był misjonarzem i on mówi, że tam jest inna mentalność człowieka. Oni krzyczą z radością, ale święcie krzyczą. Tam nie ma szaleństwa, jest ogromna radość. Kultura ma wpływ na to, kim my się stajemy, ale kultura kulturą, ale to, czego oczekuje od nas Pan, abyśmy ten krzyk podnieśli, myślę, że jest właściwy. Bo potrafimy krzyczeć wszędzie. W domu na naszych małżonków, na nasze dzieci, na naszych znajomych, przyjaciół i tak dalej. To jest negatywna strona krzyku. Potrafimy krzyczeć pozytywnie na koncertach. Jak ktoś lubi sport na stadionie, jego strony głosowe idą w opał. Tak potrafi krzyczeć z radości, kiedy drużyna wygrywa. Potrafimy krzyczeć z radości, kiedy nasze dziecko zdobywa jakąś nagrodę. Ale kiedy konfrontujemy się z Panem, kiedy przychodzimy do domu Bożego, do i wspólnie jako Kościół próbujemy tą radość z siebie wykrzesać inaczej niż zwykle, to ten krzyk jest zdecydowanie mniejszy. Mamy w sobie emocje. A czasami Stwórcy Wszechświata tak mało oddajemy. Ale uwielbienie to nie tylko śpiew, chociaż dzisiaj mieliśmy piękne pieśni, pasujące do tego tekstu. Werset drugi, jak popatrzycie w tekst, mówi: służcie Panu z weselem. Służba, hebrajskie słowo awad, to nasza praca, nasze dary duchowe, nasza codzienna postawa. Bo możesz służyć Bogu i ludziom na dwa sposoby. Możesz być niewolnikiem i robić wszystko z przymusu, narzekając pod nosem i czekając tylko piekasta. Nie. I taką postawę możemy przyjąć wobec Pana. Ale możemy być bardzo wdzięczni naszemu Panu i Stwórcy za to, kim dla nas jest i co dla nas uczyni. Kiedy przełożymy to na życie zborowe, to głównie nam się pokazuje obraz zaangażowania. No i to jest bardzo prosty przykład. Jest bardzo taki, można dotknąć samego siebie. Na przykład, kiedy służysz w zborze, ustawiając krzesła, robiąc kawę, herbatę, przynosząc ciasto, śpiewając, cokolwiek, czy to jest przymus, czy to jest radość? Czy muszę, czy jest raczej przywilej, że Pan dał możliwość Tobie i mnie budowania Jego Królestwa? To jest ogromny przywilej. Co przepełnia Twoją służbę? Idziemy do wersetu trzeciego. Tutaj psalmista wskazuje na fundament uwielbienia. Coś, co myślę, może nam umykać, albo coś, co wiemy, ale i tak umyka. Skąd wziąć radość, gdy w poniedziałek muszę iść do pracy, której nie lubię? Skąd wziąć radość, kiedy wyniki badań od lekarza są nie takie, jakie chciałbym mieć? Skąd wziąć radość, kiedy gdzieś są kłótnie, spory itd. i inne problemy? Radości nie da się wyprodukować. Nie da się zacisnąć mocno powieki i powiedzieć: od tego momentu jestem szczęśliwy. Nie da się wyprodukować radości. Ale psalmista daje nam klucz w wersecie trzecim, gdzie możemy odnaleźć radość i jak z niej korzystać. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił, do Niego należymy, jesteśmy Jego ludem i trzodą pastwiska Jego. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem i trzodą Jego pastwiska. Takie prawdziwe, niezniszczalne uwielbienie, które przynosi radość. Każdemu wierzę, to wierzącemu człowiekowi. Nie buduje się na emocjach, choć emocje są dobre, są wspaniałe. Bo przed chwilą mówiliśmy o krzyczeniu, o podnoszeniu głosu, wychwalaniu Pana. Ale buduje się one i rodzi się one tylko i wyłącznie w prawdzie. I psalmista mówi: wieście. Co znaczy, co oznacza to słowo? To znaczy, przypomnijcie sobie. Wbijcie sobie to do głowy. Rozważcie to. Nauczcie się tego. Mamy się nauczyć naszego Pana. Mamy wiedzieć, kim On jest, jaki On jest. Nie nasze wyobrażenia o Nim, ale konkretnie to, co pozostawia Boże Słowo o Nim. I kiedy będziemy wiedzieć, jaki On jest, nie wyobrażenia o Nim, to psalmista mówi, że będziemy obfitować w radość w Panu i ta radość będzie głęboka. Będzie inna niż radość, którą do tej pory znaliśmy. Wiedza o tym, kim On jest, to jest solidna podstawa do tego, żeby czerpać radość o kim, o tym, który mnie zbawił. Płytka teologia rodzi płytką radość. Płytka teologia rodzi płytką radość, która znika przy pierwszym zdrowym problemie. I nagle czujemy się, jakby nigdy Pana w naszym życiu nie było. Psalmista tutaj w tym wersecie nadaje takie dwa fundamentalne powody uwielbienia Boga. Od tego, że mamy wiedzieć, kim On jest, rzuca nam takie dwie kotwice, które mają nam pomóc jak Po pierwsze, Bóg jest Stwórcą. Czytamy, On nas uczynił i do Niego należymy. To jest pierwsza kotwica, którą Kalwinista rzuca. On nas uczynił i do Niego należymy. Życie w tym świecie, słuchajcie, krzyczy o czym? O czym tak naprawdę ten świat krzyczy do człowieka? O radykalnej niezależności. Współczesny człowiek mówi, ja jestem kowalem swojego losu. Moje ciało to moja sprawa. Nikt nie będzie mówił mi, jak mam żyć. Ale niestety, czy lubimy te powiedzenia, czy nie, czy te stwierdzenia, jest to największe kłamstwo szatana, jakie mówi człowiekowi. Bo prawda z psalmu setnego wyzwala nas z tego ciężaru. Nie jesteśmy panami naszego życia. Bo mamy gdzie indziej pan. Ktoś inny jest właścicielem naszego życia. Prawda z tego fragmentu mówi nam o tym, że nie jesteśmy przypadkowym zlepkiem komórek. Nie jesteśmy dla siebie Bogiem. Zostałeś stworzony przez Boga, dla Boga i do Niego należysz. O tym mówi psalmista. Zostałeś stworzony przez Boga, dla Boga i do Niego należysz. Kiedy uświadomimy sobie to, że On jest właścicielem naszego życia, nie wiem jak wy, ale ja temu to odkryłem, że ja się przestałem bać o swoją przyszłość. To znaczy, ja się nie boję, że coś mi się stanie i zostawiłbym rodzinę, bo gdzieś taka obawa z tym głowy jest, a ja się nie boję o to, że ja muszę teraz robić wszystko, żeby mi jutrzejszy dzień był lepszy. Bo ja nie mam o to wpływu żadnego. Żadnego. Kiedy uświadomimy sobie, że On jest właścicielem w 100% naszego życia, i to, że ten właściciel konkretnie wskazany dba o nasze życie, cóż pozostaje innego jak radość? Nic innego nie pozostaje, tylko dziękować mu i cieszyć się z tego, jakiego Pana mamy. Po drugie, drugą kotwicą, którą tutaj nam autor tego psalmu podaje, to to, że Bóg jest naszym pasterzem. Jesteśmy Jego ludem i trzodą Jego pastwiska. Jesteśmy Jego ludem i trzodą Jego pastwiska. Biblia często nazywa nas owcami. I mam dla was złą wiadomość. To nie jest komplement. Nie ma nic fajnego w bycie nazwanym owcą. Owca niestety to zwierzę krótkowzroczne. Bezbronne. Z łatwością gubi najprostszą drogę. Mało tego, potrafi się utopić w najmniejszym bagnie. Jeżeli nikt jej nie pilnuje. A my jesteśmy owcami. Kiedy siedziałem nad tym psalmem i czytałem sobie, pisałem to rozważanie i mówię tak do siebie. Cała ta mądrość, którą sobie gdzieś zdobyła po drodze, to wyobrażenie, że zdobywa niesamowite rzeczy. I to wszystko jest marne i beznadziejne. Bo jako owca nadal jestem głupiutki. I im więcej wiem, tym więcej wiem, że nie wiem. Ale jedno wiem. Mój Pan, nasz Pan, jest dobrym pasterzem. Dla tych właśnie owiec. Dla tych zgubionych owiec. Dla tych topiących się owiec. Dla tych owiec, które są krótkowzroczne i bezbronne często. A myślę, że są silne. I potrafią swoje życie wrzucić w rękę i nieść. Z natury właśnie tacy jesteśmy. Zagubieni w grzechach. Zagubieni w myślach. Szukających szczęścia tam, gdzie go nie ma. Gdzie panuje tylko duchowa śmierć. Izajasz w 53 rozdziale, 6 wersecie jasno o tym mówi. Znamy dobrze te słowa. Wszyscy jak owce zbłądzili. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Ale my mamy pasterza, który nas chroni. Bóg nie stworzył nas i nie zostawił nas samych. Nie jesteśmy sierotami. On nas naprawdę prowadzi. On nas naprawdę karmi swoim słowem i leczy nasze rany. I my w Kościele, i mam takie przeczucie i wrażenie, i chcę tak wierzyć głęboko, że w Kościele, kiedy czytamy słowa z Ewangelii Jana, 10 rozdziału, o Jezusie, który mówi o sobie, ja jestem dobrym pasterzem, a dobry pasterz oddaje życie swoje za owce, to jest część naszego życia, która gdzieś się wydarzyła, w konkretnym czasie i miejscu. Każdego z nas osobno. Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem, a dobry pasterz oddaje życie swoje owce. Bo On nie tylko nas prowadzi, musimy zrozumieć i wyobrazić sobie obraz, że On stanął między nami a Ojcem. Ojcem Świętym, który jest sprawiedliwy, który jest bez grzechu, który jest sędzią. I uratował nas od sądu wiecznego. Także on nas prowadzi, ale on nas przede wszystkim uratował. I kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jakiego mamy pasterza, i to trzymać się w rękach, to nie da się inaczej, jak radośnie śpiewać. Nie da się inaczej, jak radośnie się modlić. Nie da się inaczej, jak radośnie, pomimo trudności, które są, i one są wpisane w nasze życie, oddawać Bogu radośne uwielbienie. Każdego dnia, z każdej czynności. Bo diabeł chce, żebyśmy tego nie robili. Werset 4. Z tą wiedzą, którą właśnie gdzieś tam próbujemy zdobyć z tego psalmu i poukładać sobie, psalmista znów wzywa nas do takiego konkretnego działania. Wejdźcie, mówi, wejdźcie w bramę Jego z dziękczynieniem, przedciągnijcie Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. Wejdźcie w bramę Jego z dziękczynieniem. Wdzięczność. Słowo klucz. Wdzięczność jest biletem duchowym wstępu do Pana. Dlaczego wdzięczność jest biletem duchowym wstępu do Pana? Ano dlatego, że chociażby w liście do Rzymian autor tego listu, a wierzę, że był nim apostoł Paweł, wymienia przyczyny moralnego upadku człowieka, ludzkości. I zaczyna tam od fundamentalnego grzechu. Mimo, że poznali Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali. Mimo, że poznali Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali. Brak wdzięczności, narzekanie, to korzeń, z którego wyrasta każdy inny grzech w naszym życiu. A grzech to bunt. Bunt przeciwko Stwórcy. Naszą taką fabryczną, domyślną postawą po upadku jest narzekanie. My, jako Polacy, w ogóle lubimy narzekać. Ja bardzo nie lubię polskiej kultury. Moja żona słuchać tego nie może. Ja nie lubię, bo wiele rzeczy przyjąłem takich, których bym nie chciał mieć w swoim życiu. Nie chciałbym takiego sposobu wyśladowania, jak jest w Polsce. I nie chciałbym takiego sposobu radowania się, jak jest w Polsce. Ale przede wszystkim nie chciałbym takiego narzekania, jak jest w Polsce. A jest to część mojego życia, niestety. Pamiętacie Izraelitów? Egipt? Pamiętacie tą historię? Wałkujemy od dzieciństwa, jak jesteśmy w różnych zborach, jak byliśmy. Oni na własne oczy widzieli, jak Bóg rozdziela Morze Czerwone. Oni na własne oczy widzieli, jak ich z niewoli wyprowadza. Oni na własne oczy widzieli, jak z nimi idzie i był cud za cudem. Cud za cudem. Ale wreszcie po wędrówki stwierdzili, że ponarzekamy trochę. Ale w Egipcie było żarcie. Ale w Egipcie było żarcie. Parę dni wystarczyło, aby Pan Bóg im nie odpowiadał. Bo w Egipcie mieli cebulę. Byli świadkami wielkiego cudu, który ratował im życie. Oni zatęsknili za jedzeniem. I łatwo oceniamy postawę Izraela, ale wiem, że często my sami tak robimy. Jakże sami dokładnie to samo czynimy, jak Izraelici na pustyni. Bóg błogosławił im w niezwykły sposób. Bóg błogosławił nam dzisiaj w niezwykły sposób. Dał nam oddech życia, obudziliśmy się. I to jest cud. Dał nam rodziny, znajomych, przyjaciół, jak Panie Boże. I to jest cud, bo w tym świecie jest to rzecz nieoczywista. Ale przede wszystkim dał nam życie wieczne darmo z łaski. A my potrafimy wejść na nabożeństwo z myślami, które zupełnie są dalekie od tego, po co tu przyszliśmy. I żeby nie było, że ja mówię do was, ja często też tak mam, że potrafię wejść z setkami myśli, nie skupiając się na tym, jakim powinienem się skupić. Bo wszystko, co mam od niego. Narzekamy, że piosenka była za szybko zagrana, albo nie ta piosenka była zagrana. Mamy różne sposoby po to, żeby gdzieś tam ponarzekać sobie, ale nie skupić się na celu i na powodzie tego, dlaczego tu jesteśmy. A jesteśmy z powodu Chrystusa. To jest jedyny cel, kiedy Kościół się gromadzi. Nie ma innego celu. Jeżeli ktoś w Kościele szuka innego celu poza tym, aby oddać Jezusowi chwałę, za to, co uczynił w jego życiu, myślę sobie, że jest w niewłaściwym miejscu. I dochodzimy do 5 wersetu. Dochodzimy do wielkiego finału tego psalmu, który psalmista chyba używa najbardziej mocnego tekstu w tym wersecie 5. Zwróćcie uwagę na słowo, którego zaczyna się ten werset 5. Albowiem, lub niektórych tłumaczeniach, ponieważ. Albowiem dobry jest Pan, łaska Jego trwa na wieki, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Albowiem dobry jest Pan, łaska Jego trwa na wieki, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. I tutaj w tym wersecie, ostatnim wersecie tego psalmu, znajduje się ostateczna odpowiedź, dlaczego mamy wykrzykiwać i służyć i dziękować. Albowiem dobry jest Pan, łaska Jego trwa na wieki, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. A zatem, dlaczego wielbimy Boga? Rodzi się pytanie. I psalmista, autor tego psalmu, trzy filary nam wskazuje. Po pierwsze, bo Pan jest dobry. Pan jest dobry? Pan jest dobry. Jest naprawdę dobry. My nie zdajemy sobie nawet, czy mamy świadomości, nawet jak bardzo on jest dobry, bo on chce z nami rozmawiać. Nikt normalny o zdrowych zmysłach, przepraszam, tak mówię, nie chciałby z grzesznikiem rozmawiać. My jesteśmy trudnymi osobnikami przez grzech. Gdzie widać tą trudność najbardziej? Nawet w relacjach między nami, w relacjach w naszych rodzinach. Tam widać to, że my nie jesteśmy wcale dobrzy. Ale Pan jest dobry. Żyjemy w świecie, który jest pełen zepsucia, pełen wojen, śmiertelnych chorób, ludzkiej podłości. Czasami trudno jest dostrzec jakieś dobro w takiej najbardziej prostej, oczywistej postaci. A nasz Pan jest krystalicznie dobry. On nie knuje. Nie knuje przeciwko mnie, nie knuje przeciwko Tobie. Nie zsyła na Ciebie i na mnie prób po to tylko, żeby zesłać i popatrzeć, co się z Tobą stanie. Wszystko to czyni, wypływa z Jego dobroci. A kiedy przychodzą próby i trudne momenty w naszym życiu, to On chce nas wychować. Nigdy ponad naszych możliwości. Bo chce, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Niego. Dlatego nas dyscyplinuje. Po drugie, drugi fundament, który jest tutaj opisany przez psalmistę, to, że Jego łaska trwa na wieki. O, ile rozmów na ten temat było. Łaska Jego trwa na wieki. W oryginalnym hebrajskim tekście pada tutaj słowo chesed. Warto zapamiętać. Chesed. Bo trudno jest to słowo przetłumaczyć jednym polskim słowem. Nie ma takiego słowa, które może oddaje w pełni to hebrajskie słowo. Bo to jest głęboka, lojalna miłość oparta na niełamliwym przymierzu. To jest wieczne, ponieważ Pan tak zasądził. Pan tak powiedział, Pan tak robi. Dzisiejszy świat zna tylko miłość warunkową. Nie zna innej miłości. Miłość warunkowa jest częścią tego świata. Na przykład kocham Cię, bo jesteś ładny. Kocham Cię, bo jesteś bogaty. Kocham Cię, bo zaspokajasz wszystkie moje potrzeby. Kocham Cię, bo mnie nie denerwujesz. Ale jak nie spełnisz któryś z tych rzeczy, to ja Cię anuluję. I poszukam sobie obiektu, który będzie spełniał to wszystko, czego ja potrzebuję. Chesed Boga działa odwrotnie. On nie pokochał nas dlatego, że byliśmy dobrzy, bo pokochał nas wtedy, gdy byliśmy Jego wrogami. List do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset. Jego miłość do nas w Chrystusie opiera się na obietnicy, którą złożył, a dobrze wiemy, że Bóg nie łamie swoich obietnic. I ta łaska trwa, jak mówi tekst, na wieki. Bo drodzy, nic nie zrobimy, inaczej, nic nie zrobisz, co sprawi, że Bóg pokocha Cię bardziej. I nic nie sprawi, że w Chrystusie pokocha Cię mniej. On jak kocha, to kocha w pełni. Całkowicie. I po trzecie, bo Jego wierność jest z pokolenia w pokolenie. Bo Jego wierność jest z pokolenia w pokolenie. Można powiedzieć, że historia ludzkości to jest cmentarzysko imperiów, upadłych ideologii, złamanych traktatów, Ludzie zawodzą, systemy zawodzą, ciągle chcą budować nowe, doskonalsze, piękniejsze, trwałe. Nikomu się to nie udało i nie uda się. Ale w tym wszystkim Pan jest jeden. Ten sam Bóg, który wyprowadził Abrahama z Ur, ten sam Bóg, który przeprowadził Kościół i przeprowadza Kościół przez wiele prześladowań, wierzę, że ten sam Bóg, który Kościół uchroni przed największym sądem, który na ten świat zejdzie, ten sam Bóg działał i działał i będzie działać. Działał przed nami, u ludzi wierzących, działa w nas i działać będzie po nas, jeśli ten świat będzie trwał. Ale chcę ci powiedzieć, chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. On będzie oddany twoim dzieciom i twoim wnukom, kiedy one jedno zaufają. I to jest piękna obietnica Chrystusa. Będzie oddany każdemu, kto mu zaufa. Kończąc ten psalm, chciałbym zostawić was może nie z jedną myślą, ale na pewno z jednym pytaniem. Uwielbienie to więcej niż śpiew niedzielny. Chociaż pięknie dzisiaj śpiewaliśmy, bardzo mi się podoba, naprawdę. Ja uwielbiam osobiście śpiewać. Bo prawdziwe uwielbienie to odpowiedź naszego serca, umysłu i woli na niesamowitą ewangeliczną prawdę o tym, kim jest Bóg. Co dla ciebie i dla mnie uczynił, dlaczego nas umiłował i jak drogo za to zapłacił. Muszę jednak na końcu to pytanie zadać. Czy Bóg, o którym dzisiaj czytaliśmy, o którym rozważamy, jest twoim osobistym Bogiem? Czy w takiego Pana wierzysz? Czy taki jest twój pasterz? Nie pytam, czy należysz do zboru, takiego czy innego. Ja pytam, czy należysz do Niego. I czy On cię z nas zmienia? On jest pasterzem, a ty jesteś Jego owcą. Bo jeżeli polegasz tylko na własnej sprawiedliwości, na dobrych uczynkach i na wyobrażaniu sobie tego, że jesteś wierzący, to nigdy nie zaznasz radości z psalmu setnego. Ta radość z psalmu setnego będzie tobie obca. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do mnie inaczej, jak tylko przeze mnie. Do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tylko ci, którzy są obmyci krwią Chrystusa na krzyżu, mogą bezpiecznie przekroczyć bramy Bożej obecności z radością, z dziękczynieniem, z wykrzykiem, z krzyczeniem tego, że zostałem uratowany. Jeżeli nie złożyłeś w nim ufności, to możesz to zrobić dzisiaj. Jak psalmista mówi, jeśli dziś usłyszysz głos, oddaj mu stery swojego życia. To dla tych, których nie znam, pytanie. Ale dla tych, których znam też. I dla siebie. Ale drugie, a my Kościele, my, którzy zostaliśmy znalezieni, odkupieni, bezpiecznie wprowadzeni na Boże pastwisko, chciałbym, żebyśmy teraz powstali wszyscy. Chciałbym, żebyśmy, kiedy będziemy się modlić, naprawdę Go uwielbili nie tylko wargami, ale umysłem i sercem. Żeby te modlitwy, one mogą być krótkie, ale żeby pełne radości były. Żeby gdziekolwiek jutro pójdziemy, żeby to, co dzisiaj usłyszeliśmy i to, co wiemy już też wcześniej, powodowało w nas radość pomimo trudności, pomimo różnych zmagań, pomimo chorób i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że nasz pasterz żyje. Dobry jest Pan, łaska Jego trwa na wieki.